Dzień dobry, dobry wieczór. Tu podcast The Movie Trip. Z tej strony Dawid Lesiak.
I Dawid Bartosiej.
Siedzimy sobie jak zwykle w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Na dziś wybraliśmy ponownie dwa filmy i chyba pozostaniemy sobie właśnie przy takiej formule dwóch filmów. Znacznie wygodniej nam się dzięki temu rozmawia. Król Staten Island w reżyserii Judda Apatowa. Dostępny na kilku platformach od jakiegoś miesiąca i Święta Frances Alexa Thompsona, którą możecie zobaczyć na HBO Go.
Judd Apatow nie wypuszcza filmów zbyt często, ale kiedy wypuszcza, to powiedzmy, że pewne jego wierne grono fanów czeka na nie z niecierpliwością. No i po paru latach od jego ostatniego wypustu dostaliśmy Króla Staten Island. To jest film, który w bardzo mało oczywisty sposób można zaliczyć do kategorii 9-11 movies, bo to jest luźno inspirowany młodością Pita Davidsona, który gra tutaj główną rolę. No film o tym, w jaki sposób taka strata w bardzo wczesnym wieku może prowadzić do zatrzymania się procesu dojrzewania człowieka. To w zasadzie jest główny temat. Mamy tutaj całą plejadę takich znanych w środowisku około komikowym, tak to nazwijmy, czy też stand-upowym po prostu, od samego Davidsona począwszy. No, ja szczerze mówiąc, zanim zobaczyłem ten film, to nie wiedziałem o nim nic, więc kiedy w jednej z pierwszych scen zobaczyłem, jak Davidson pokazuje tatuaż z datą śmierci swojego ojca i mówi do innego bohatera, że no, to jest tatuaż z datą śmierci mojego ojca, to ja, znając jego jako komika, mówię, to totalnie tak jak w prawdziwym życiu. I dopiero po samym seansie się dowiedziałem, że to w ogóle jest jakoś tam jego życiem inspirowane. A jego ojciec w prawdziwym życiu właśnie umarł 11 września. Był strażakiem. W filmie to zostało trochę zmienione tam na jakiś pożar biura, o którym wszyscy w okolicy słyszeli. No, można powiedzieć, że 9-11 to był taki pożar biura, o którym wszyscy w okolicy słyszeli.
Przypomnijmy, że Davidson jest gwiazdą Saturday Night Live i to głównie stamtąd można go kojarzyć jako jednego z czołowych rozśmieszaczy Ameryki.
Tak, on wyszedł z tego SNL-a razem z takimi nazwiskami jak na przykład John Mulaney, oni razem pracowali, czy też Bill Hader, to są wszystko teraz trademarkowe nazwiska w Stanach Zjednoczonych i tworzą bardzo ciekawe rzeczy wszyscy. I wszyscy zaczynali tam w Nowym Jorku na siedziba, nie pamiętam, czy się na Broadwayu nie mieści przypadkiem, studiów SNL-u. No i on ma taką bardzo ciekawą personę człowieka, któremu się za bardzo nie chce i jest ciągle zjarany. I to jest takie amplua, które on w swoim stand-upie bardzo często wykorzystuje. Tutaj jest ono w pewien sposób eksplorowane, skąd ono się wzięło i czy to w ogóle jest tylko taka maska, czy jest za tym jakaś część osobowości samego Davidsona. Podoba mi się, że ten temat faktycznie gdzieś tam, tak jak na potrzeby stand-upu, jest po prostu, no właśnie, amplua, w ramach którego Davidson tworzy swoje sety. No to tutaj się przyglądamy człowiekowi, który stoi za tym, który się chowa za tą maską w pewnym sensie. No i jak to Apatowa? Mamy dorosłego człowieka, który nie jest taki do końca dorosły w jego głowie i zastanawiam się, dlaczego. W ogóle jest strasznie, chyba doceniam to, że ten człowiek istnieje. Pamiętam, że jak miałem lat, no nie wiem, tak 10 czy też kilkanaście mniej niż teraz, to tak strasznie z góry no to patrzyłem, że to są wszyscy tacy dorośli chłopcy i że jak to tak można i że to przecież to nikogo nie śmieszy, a to w ogóle to są w 90% fart jokes. Teraz moje podejście by nie mogło być inne. Jakby przede wszystkim Apatow na przestrzeni no niemal 20, czy nawet ponad 20 lat swojej kariery zgromadził wokół siebie bardzo różnorodną i też w czasie zmieniającą się ekipę. Człowiekiem, który najbardziej przez pewien czas ich współpracy był kojarzony z nim, jest Seth Rogen, który też się w pewien sposób uniezależnił od Apatowa w pewnym momencie i stał się swoją własną marką. Ale tam się takie nazwiska przewinęły, które teraz tak wiele dla amerykańskiego kina znaczą, że tego nie można po prostu tak sobie odrzucić. Cały Jonah Hill został stworzony przez tę ekipę. Adam Sandler został przywrócony do życia na chwilę, zanim znowu na 10 lat zniknął przez tych ludzi. Przecież znany z The Office, jak on się nazywa?
No, znany z The Office Steve Carell, który już nie chce być śmieszny i teraz stara się grać w bardziej poważnych rzeczach. Ostatnio można było go oglądać w tym serialu z platformy Apple TV, The Morning Show.
Morning Show, tak, no, z Jennifer Aniston. No ale Jonah Hill też już nie chce być śmieszny. Jonah Hill w ogóle całkowicie odrzucił ten swój imidż właśnie grubego śmieszka. No ale idąc dalej, kto tam się nie przewinął? James Franco, dobry kumpel Setha Rogena, który wyobraża sobie siebie jako współczesny, nie wiem, wielkiego amerykańskiego twórcę, który angażuje się we wszystko, co się da. To jest tak różnorodna grupa postaci, że to, że one w pewien sposób znalazły swój wspólny język na poziomie komedii kumpelskiej, to jest tylko jakiś tam przypadek, bo ta komedia kumpelska to wbrew pozorom okazuje się być bardzo pojemnym gatunkiem łączącym bardzo różnych ludzi, którzy mają różne ciekawe rzeczy do powiedzenia artystycznie, tylko że tak się składa, że bawią ich podobne rzeczy.
To był bardzo szeroki wstęp, który nakreślił nam, skąd się wziął Davidson i dlaczego taki film. No ale właśnie, jaki to jest film? Bo ja mam trochę takie wrażenie, że albo się go od razu polubi, albo nie. No, spotykamy postać dość szaloną i taką niejednoznaczną, ale jednak reżyser jakby nie wyciska bardzo dużo z tej postaci, tylko raczej przekłada akcenty na aspekt komediowy i większość rzeczy tam rozwiązuje się poprzez śmiech. Czy to dobrze, czy źle?
Kurczę, mam wrażenie, że Apatow nigdy nie przekracza pewnej granicy poważności, to znaczy on awizuje nam pewien problem, później dojeżdża do pewnego momentu, w którym czujemy, że już jest poważnie i to poważnie smutne albo poważnie podniośle. Jak zbliżamy się niebezpiecznie blisko do tej granicy, po której już są te, w sensie wypowiadane są bardzo poważne słowa i następuje bardzo głęboka refleksja, to jeden z bohaterów mówi, dobra, to nie jest opra. I tam opowiada dalszą anegdotkę o tym, jak nie wiem, jak ojciec głównego bohatera tam lubił sobie dać nosa. Więc nie spodziewałem się niczego innego. To jest bardzo charakterystyczny styl dla niego i on w swoich filmach, mimo że poruszał problemy, które powiedzmy, że z perspektywy głównego bohatera danego filmu są poważne i tutaj nie tylko z perspektywy głównego bohatera, bo też patrząc z zewnątrz to jest po prostu poważny problem, z jakim musi się mierzyć główny bohater. To jednak nie ma takiej ambicji, żeby jakąś taką niesamowicie głęboką wiwisekcję prowadzić. To nadal jest komedia. To jest komedia, która stara się ograć jakiś dramat, który przeżył pewien człowiek. A my tylko mamy teraz dostać z tego produkt, który ponownie, jak w każdym jego filmie, jest o 30 minut za długi, ale który jest koniec końców dość zabawny i mamy przeżyć pewne oczyszczenie podczas tego seansu. Ja uważam, że to tutaj się jak najbardziej dzieje. Mamy ponownie, to jest film, który widzieliśmy wielokrotnie. On nigdy nie wyskoczy ponad żywopłot, że tak powiem, pod kątem jakości artystycznej. Ale to jest bardzo miła historia do obejrzenia, podczas której można się pośmiać, a na koniec ucieszyć, że główny bohater, pomimo tego, że był bardzo niechętny do dorastania, to jednak w wieku 20, tam chyba 5 lat w końcu postanowił, że zacznie, mimo że wie, że to jest trudne i że jakby los nie był przyjazny, no to trochę nie ma innego wyjścia, a przede wszystkim ma zamiar zrobić to dla innych ludzi, w tym wypadku przede wszystkim dla swojej matki, która tutaj pozwolę sobie zrobić nawias, Marisa Tomei teraz. To swoją drogą, że kapitalna, ale ona tak siedzi w szufladzie pod tytułem matka / ciotka, która gra drugoplanową rolę i generalnie musi w trakcie filmu przeżyć jakiś romans, ponieważ nadal jest gorąca, nie? Trochę szkoda, bo to jest bardzo dobra aktorka i można by jej dać zagrać coś więcej niż love interest Tonego Starka.
Ja mam taki wniosek, że on jest surowy, bezczelny i szczery i te trzy słowa idealnie jakby nakreślają tą postać i tylko wokół nich on się cały czas kręci i dzięki temu też może jakby utrzymać tą postać wrażliwca. Takie osoby często odpadają gdzieś tam, takie, które nie nadążają albo nie chcą nadążać, potrzebują więcej czasu na poszukiwanie siebie.
Nie czuję, żeby ten film jakoś głęboko szedł, czy też żeby w ogóle szedł w krytykę systemu, w którym funkcjonujemy. Mam wrażenie, że to raczej jest taka... On pokazuje jako coś pozytywnego to, że ten człowiek musi w pewnym momencie zacząć brać odpowiedzialność. To jest główny temat, branie odpowiedzialności, bo on jej brać nie chciał. I to, czy branie odpowiedzialności rozumiemy jako tam pójście do ciężkiej pracy i zasuwanie w imię systemu po to, żeby na koniec dnia dostać 24 grosze i móc zapłacić za wynajem mieszkania, które jest za małe, żeby w nim można było mieszkać razem z psem, to się tutaj raczej nie pojawia. Tym bardziej, że jak patrzymy sobie na siostrę głównego bohatera, to ona jedzie do koledżu, który wygląda na bardziej niż mniej prestiżowy, może tak. I to raczej są ludzie z klasy średniej, którzy takich problemów, powiedziałbym, że egzystencjalno-bytowych wynikających z tego, w jaki sposób wygląda świat w XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, nie doświadczają. Raczej bym powiedział, że jeśli gdzieś widać takie okrucieństwo zewnętrznego świata, to w postaci granej przez Billa Burra, czyli przez tego strażaka, który zaczyna kręcić z matką postaci granej przez Davidsona.
Postać Reja. Ale mi się też wydaje, że Scott jest po prostu przytłoczony przez nie swoje oczekiwania, nie swoje jakieś tam marzenia i wymyślone cele, których wszyscy dookoła mu proponują. A on jest trochę na początku, że tak powiem, wycofany i ciężko podjąć mu decyzję. No a problemy jakieś tam psychiczne, które wynikają z tego, że tam stracił wcześniej tego ojca, w którego tak wierzył, ale też to, że matka zbudowała nieco fałszywy, mitologiczny obraz i jeszcze, wiesz, ten ołtarzyk w domu ku czci zmarłego męża, no to nie miało najlepszego wpływu na chłopaka. No i tyle. I właśnie te trzy rzeczy, czy tam dwie, no to najbardziej tutaj na pierwszy plan się wybija.
No, okej, okay. No dla mnie ten ojciec, a w zasadzie jego utrata, jest znacznie, znacznie silniejszym przytłaczaczem niż oczekiwania otoczenia.
No i wiesz, też ten problem, w którym w odpowiednim momencie życia Scotta, czyli jak był pewnie młodszy, nie pojawił się ojciec, który odcina miłość do matki w takim jakby należytym porządku. Rozumiesz? Bo jakby jak brakuje któregoś rodzica, to potem ten nastolatek nie ma jakby pełnego doświadczenia, w związku z czym dlatego on był taki rozhisteryzowany w momencie, kiedy matka związała się z tym Rejem, bo jakby zabrakło pewnego, przez brak ojca zabrakło pewnego procesu w życiu, w którym on jako nastolatek wykształciłby się bardziej jako mężczyzna i jakby nie przekierowałby swoje uczucia na inną kobietę, już jakby zdjąłby je z matki, co się dzieje jakby naturalnie w momencie, kiedy są oboje rodziców. To jest coś, co zaważyło chyba na tym, na jego histerii i szaleństwie. Staram się po prostu trochę nakreślić taki obraz, jakby wyjść poza tą komedię i spojrzeć na po prostu niego jako przegranego, nie z jego winy. Trochę go wybronić. Bardzo polubiłem tą postać.
Rozumiem. No myślę, że jego da się bardzo łatwo polubić w scenach, w których widzimy, jak on zajmuje się dziećmi Rey, tak? Dziećmi Reya. Jednosylabowe imiona, widzę, że zostały wybrane. Jak tam idzie sobie z tym chłopakiem do szkoły i opowiada mu chłopak, że on to w ogóle chciałby superbohatera Icemana stworzyć, a potem pół godziny później, kiedy wraz z ojcem młodego tam sobie idą, opowiada mu, że no, ten twój syn to jest całkiem spoko, bo on to sobie takich superbohaterów rysował i w ogóle, i ma taką zajawkę. Po czym widzimy rozmowę z kolei ojca z synem i ten syn pokazuje ojcu rysunki swoje, a także rysunki
Scotta,
dzięki. I w tym momencie widzimy, że w nim jest ta wrażliwość cała, że skąd się w nim wzięła ta pasja do tatuażu, tylko że nie ma na kim ćwiczyć, więc... Ale jeżeli chodzi o sam rysunek, to jest w tym dobry. W dodatku gdzieś tam się dowiadujemy z didaskaliów, że on to w ogóle coś takiego chciał studiować, ale ma ADHD, więc w związku z czym ma też problem z odpowiednim skupieniem się i pewnie bardzo szybko zrezygnował w momencie, w którym przestało iść tak, jak należy. Więc faktycznie widzimy postać wrażliwą, a być może nawet za bardzo dla swojej własnej korzyści. No więc dobra, wracamy do tego, co ty powiedziałeś. No to w takim razie mogę się zgodzić.
Jest to też film bardzo prosto i krótko, ale jednak gdzieś tam o poszukiwaniu męskości i nauczeniu się jej. To znaczy tego, jak zwierzęcość czy temperament, jakim kieruje się zazwyczaj, powiedzmy, stereotypowy mężczyzna, jak przekuć w dążenie do celu, jak wykorzystać go jako dobrą energię. No i tego go tam uczą w tej remizie. A pośród nich, i to warto wspomnieć, jest Steve Buscemi. Maleńka rola, właściwie chyba trzeci plan, ale jak zwykle jedno spojrzenie i bardzo dużo śmiechu.
Tak, on ma jedną scenę dłuższą, w której prowadzi ze Scottem dłuższą rozmowę, opowiadając właśnie o ojcu Scotta i odczarowując tę postać dla niego. No i to jest jedna z najlepszych scen w filmie. Nie da się tego ukryć. Buscemi jest wyśmienitym aktorem i też nadaje się do tej roli no naprawdę dobrze, bo mimo, że na papierze to jest bardzo prosto napisana rulka, to znaczy troszeczkę surowy, ale też troszeczkę już niedołężny, bo stary, ale troszeczkę mający niemalże całą mądrość świata. Strażak, który jest tam senior strażakiem, nazwijmy to szefem remizy, nie znam się na stopniach, który jak coś powie, to warto posłuchać.
Wiesz, że wyczytałem, że Steve Buscemi też ma doświadczenie jako strażak?
A tak, to wiem. On 11 września przecież w ogóle jako ochotniczy strażak pracował, w związku z czym nie dziwię się jego zaangażowaniu w ten film. To co, to jak sobie jeszcze siedzimy na znanych aktorach, którzy się tutaj pojawili, to Bill Burr. Bill Burr może nie jest znanym aktorem, jest znanym komikiem, który ostatnimi czasy zaczyna się bawić w aktorstwo. Tak jak to często komicy robią w przeszłości, wielu z nich z wyśmienitym skutkiem, żeby tutaj wymienić chociaż mojego absolutnie ukochanego Robina Williamsa. No i co? I on ma jeden sposób bycia ekranowy. On jest zawsze wściekły i to zawsze działa. W jego stand-upie ta właśnie postawa, w której on niemalże cały czas krzyczy, jest jednocześnie wkurzony i rozbawiony. I w tym filmie jest podobnie. On sobie tak balansuje. Czasem jest 90% wkurzenia, 10% rozbawienia, czasem tylko 70% wkurzenia, 30% rozbawienia. Z tym swoim bostońskim akcentem, z którego nie rezygnuje nawet, kiedy gra w Gwiezdnych Wojnach. To jest tak prostolinijnie grający człowiek, jak tylko się da, ale ta jego metoda po prostu działa. Bo gra zawsze to samo, ale robi to moim zdaniem po prostu bardzo umiejętnie.
Jest jeszcze Belle Pauli.
Była w wyznaniach nastolatki, tak.
Tak, i w wielu serialach ostatnio się pojawia na wielu platformach. Ona jest tutaj rewelacyjna. Przypominała mi trochę te wszystkie neurotyczne postaci z różnych filmów Coenów z lat 90. To taką obrała tutaj metodę na lekko odklejoną wariatkę z jak pobocznej dzielnicy dużego miasta. Wszystko się tutaj zgadza, jeszcze ta stylizacja i wygląd. Malutka rulka, ale bardzo dużo w nią włożyła i też fajnie się ogląda.
Tak, to porównanie do postaci Coenów jest super, bo ona gra taką typową white trashówę, która ma w głowie troszeczkę więcej niż chciałaby sprawiać wrażenie.
Ma ambicje. No i szczerze kocha. To też jest ładne i ona to też fajnie wyraża. To co, podsumowujemy tą historię o wielkim zagubieniu we współczesnym świecie, o chłopaku, który na przekór wszystkim próbuje zrealizować jakoś swoje marzenia, tylko że nie może znaleźć właściwej ścieżki.
Jeśli widzieliście do tej pory jakikolwiek film Apatowa lub Stajni i wam się podobało, to też wam się będzie podobało. Jest trochę cieplejsze, troszeczkę bardziej zaokrąglone. Widać, że ten koleś już się tam chyba do 50 zbliża, jeśli nie przekroczył. Jego córka już nie ma 9 lat i nie gra epizodów, tylko gra, ma chyba 20 parę lat i gra drugie plany. To znaczy, że czas mija, rogi się ścierają i pozostaje tylko pewien sentyment. No ale skill w robieniu filmów nadal ten sam co zawsze. Dobre oglądanie, 7 na 10 polecam.
Ja daję 8 na 10, również polecam.
Pozostajemy w kategorii filmy o milenialsach, tym razem zwycięzca sekcji Spectrum na American Film Festivalu, czyli film Święta Frances w reżyserii Alexa Thompsona, debiutanta, według scenariusza Kelly O'Sullivan, która gra tutaj również główną rolę. Jeżeli zajawić ten film, to takim zdaniem. W jednej z jego pierwszych scen główna bohaterka słyszy na jakimś tam spotkaniu towarzyskim, na którym według jej miny raczej nie chce być, od ledwo poznanego ziomka, sen, który on jej opowiada. I on jej opowiada jej życie, po czym mówi, że to jest fatalny w ogóle tutaj sen, okropny koszmar, na szczęście się obudził. I mniej więcej o tym jest ten film. Czyli o 34-letniej dziewczynie, która czuje, że z jednej strony oczekuje się od niej troszeczkę, że już tutaj weźmie ślub i zacznie rodzić dzieci, ale jednocześnie, że już mogłaby w swojej karierze zawodowej być odrobinę dalej niż pracować jako kelnerka. I jednocześnie nie ma nikogo, kto by jej powiedział, że to miejsce, w którym jesteś teraz, być może jest dobrym miejscem dla ciebie. Jakby każdy ma swoje własne tempo pójścia do przodu. tym się musi przez cały film mierzyć, ale jednocześnie to nie jest tak, że ona jest ofiarą i że wszyscy w nią zewsząd rzucają piłkami do, jak się nazywa ta gra, w którą się grało w podstawówce, do zbijaka.
Dwa ognie?
Dwa ognie, właśnie, piłkami do dwóch ogni. Bo ona jest aktywną, jakby budującą swoją historię postacią, chociaż nie da się ukryć, że przypadek gra w jej życiu dość istotną rolę, bo dzięki przypadkowi trafia na małżeństwo Mai i Ani, których córka, Frances,
urocza sześciolatka.
Tak jest. Okazuje się być wyzwaniem, ale też powiedzmy, że niemalże przyjaciółką, a z którą na początku nie są w stanie zbudować zbyt dobrej relacji. A to nie powiedziałem tego, co w sumie dość istotne. Bridget, grana przez O'Sullivan, ma być opiekunką Frances.
Tutaj również, jak w Królu Staten Island, zacząłbym od komediowej strony tego filmu. Jest trochę inaczej, bo Bridget, w przeciwieństwie do Scotta, jest zupełnie zimna i bardzo wycofana. Mało w niej jest emocji. I jeśli już pojawia się żart, to on zawsze ma w sobie jakąś nostalgię, jest podszyty jak rozrzewieniem, smutkiem. Nie jest właśnie taka historyczna jak Scott. I takim bardzo dużym atutem tej postaci na pewno jest lekkość opowiadania o trudnych rzeczach, co nie? To jakby ona z niezwykłą dozą spokoju podchodzi do wielu rzeczy i to jest też taka strona kobiecości, której brakuje w kinie. Tak w ogóle ten film bardzo fajnie pokazuje rozmowy kobiet, no jak rzadko, z takim zdrowym, bardzo racjonalnym podejściem. Oceniają sobie różne sytuacje i wyciągają wnioski. To uważam, że jest największą siłą tego filmu. Ta otwartość taka, wręcz powiedziałbym, że świetnie wpływająca na zmianę myślenia o postaciach kobiecych i o problemach kobiet, które wiążą się właśnie ze zdarzeniem z patriarchatem, bo jedna z tych kobiet, których córką jest Frances, jest czarna, druga jest bardzo wierząca, także spotyka się tam wiele kontrastów, a to wszystko jest opowiedziane na super spokojny sposób i tam dużo miejsca, dużo jest powietrza w tym filmie. Zostaje w tym filmie dużo przestrzeni na myślenie dla widza.
Podoba mi się to, co powiedziałeś, że ten film przedstawia postaci kobiece inaczej niż to z reguły robi kino, bo teraz sobie pomyślałem, podczas oglądania tego filmu zupełnie nie miałem tej myśli, ale kiedy to powiedziałeś, myślę sobie, że kino to nie lubi opowiadać w kobietach, kino nie lubi opowiadać o kobietach w normalny sposób, tylko bardzo często lubi znaleźć jakiś trop, jakąś postać, no nie że archetypiczną, ale już wytartą, która, no ty jesteś postacią, w sensie na przykład ty jesteś złośliwą nastolatką, ty jesteś tam femme fatale, ty jesteś jakaś tam, a tu są wszystkie postaci, które są dobrymi ludźmi, którzy życzą sobie wzajemnie jak najlepiej, ale jednocześnie każda z nich boryka się z pewnym ciężarem, z którym musi walczyć i one nie są swoimi wrogami, mimo że czasami doprowadzają do sytuacji, w których jedna drugiej robi krzywdę, to jednak koniec końców się wspierają. I teraz się zastanawiam, czy być może to też jest jakiś trop zbyt uprzejmej, zbyt łagodnej dla drugiego człowieka kobiety w filmie, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj reżyser nie popada w taką właśnie matkopolskość, że one nie chcą przychylić świata drugiej osobie każdym, w sensie bez względu na koszt, bez względu na koszt dla siebie przede wszystkim, tylko że raczej potrafią empatyzować z drugim człowiekiem.
Ale w ogóle tak holistycznie podchodzą do wielu rzeczy. Nie wiem, czy to nie jest za duże słowo. Doza takiego zdrowego humanizmu, którego brakuje w opowiadaniu takich historii, takiego uczłowieczenia tych kobiet tak mocno, łącznie też ze stroną tą fizyczną, no to jest jakby siła tutaj. To super działa i dlatego ten film wydaje mi się bardzo ważny i fajnie, że dostał tą nagrodę. Ja sobie tylko pozwolę jeszcze tutaj przypomnieć, gdzieś tam uzupełnić informację, że to była ta nagroda w konkursie Spectrum w 2019 na Amerykanie.
Myślę sobie, że to w ogóle jest jakiś dramat, że my teraz jako mocną stronę filmu podajemy to, że postaci kobiece są w nim przedstawione jak normalni ludzie. Co to w ogóle za sztuka to kino, że coś takiego jest wartością? To powinno być totalnie oczywiste, a wygląda na to, że nie jest.
No nie, bo cały film właśnie polemizuje z tabu i z tym niemówieniem o wielu rzeczach, no i z tym cholernym patriarchatem.
No tak. A w sumie tak. W sumie jeżeli chodzi o tabu, to myślę, że lekkość rozmowy / pokazywania płynów ustrojowych w tym filmie też jest dobra, bo mam wrażenie, że nawet nie mam wrażenia, bo film też to w pewnym momencie mówi, że kiedy jedna z postaci zaczyna karmić piersią, to przychodzi Christian Mom z sąsiedztwa i mówi, że proszę tutaj nie karmić, bo tutaj są też mężczyźni i oni co oni sobie pomyślą, że pani tak karmi, żeby tutaj, prawda, przyciągnąć ich uwagę, czy co?
Ale są też inne kobiety i inne matki. To nie wiem, czy nie było bardziej jeszcze tutaj zaczepne i prowadzące do tego, że myślisz sobie... Ale jak? Dlaczego? Dlaczego kobieta kobiecie mówi coś takiego w XXI wieku? To po prostu cały czas jest walka.
I tu mówimy o takiej najbardziej oczywistej, prostej sytuacji, jaką jest karmienie swojego własnego dziecka. To brzmi niesamowicie absurdalnie, ale ten film poza tym, że mówi o tym, że w przestrzeni publicznej nadal z jakiegoś powodu jest problematycznym karmienie swojego własnego dziecka po raz kolejny, to powiedziałbym, że bardzo bezczelnie i też bezczelnie w taki pozytywny sposób normalizuje rozmowę właśnie na temat tego, że kiedy tam główna bohaterka miała aborcję, to przez następne 2 miesiące miała bardzo duży problem z uregulowaniem cyklu miesiączkowego, w związku z czym co i rusz lata do łazienki. Jest jedna scena, w której Frances, którą Bridget się zajmuje, ukradkiem kradnie jej bieliznę, jakby nie rozumiejąc, że to może być coś wstydliwego i strasznie za to jedna z matek Frances przeprasza, na co Bridget z kolei mówi, że no nie, no bo to tak w sumie to też nie powinnam. I no i super jest to, że te wszystkie postaci tak mają wobec siebie tyle zrozumienia i z jednej strony nie chciałyby urazić, co momentami jest wadą, ale też przede wszystkim widzą, że sytuacja, w której znajduje się druga osoba, wynika z czegoś, w związku z czym zamiast jej jeszcze dokładać dodatkowych cegieł do tej sytuacji, z którą już teraz się muszą mierzyć, to raczej starają się nawet nie tyle pomóc, co samemu nie przeszkadzać. Być po prostu miłym dla drugiego człowieka. Do tego się to wszystko sprowadza. To jest truizm i trywialne, ale jednak ponownie, tak samo jak niekoniecznie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że rozmowy kobiet w kinie są prowadzone na tematy inne niż mężczyźni. Myślę, że ciekawe w zestawieniu Świętej Frances z Królem Staten Island jest to, że mamy do czynienia z postaciami, które różnią się od siebie tam o nie tylko o 10 lat życia, ale też o cały wszechświat, jeżeli chodzi o okoliczności, w których żyją i światopogląd, postawy, ale jednak przeżywają pod kątem momentu w życiu i jakby zewnętrznych oczekiwań coś podobnego. One obydwie na przestrzeni filmów doświadczają zupełnie innych historii i kładzione są na zupełnie inne rzeczy akcenty, ale jednak w dużej mierze takie zewnętrzne czynniki, które na nie wpływają, są podobne i myślę, że one finalnie w jakiś tam sposób motywują je do działania.
Oni we dwoje, Bridget i Scott, mogliby za rękę pójść ku zachodowi słońca z Frances H. Na przykład.
Ach, te filmy o milenialsach.
No niewyczerpane źródło chyba jeszcze, co? Wciąż powstają i cały czas eksploatuje się ich w kinie. Mimo, że generacja Z mocno się już pcha tutaj na pierwsze strony.
Spokojnie, za 10 lat już ludzie stracą wrażliwość na milenialsów i pozostanie tylko ta gorzka refleksja pokolenia X i właśnie pokolenia, tak dobrze mówię, pokolenia X i właśnie zoomersów na to nadwrażliwe pokolenie, które w okolicach 2000 roku dorastało i wszystko ich tak strasznie bolało. Jako milenial bardzo lubię takie filmy i proszę więcej. Proszę więcej filmów, w których ludzie są nadwrażliwi i świat ich nie rozumiem. To co, Święta Frances? Ja tak dla odmiany dałem 7 na 10.
Jeszcze tylko 2 miesiące do wiosny.
Trzymajcie się.